Gość Radia Gdańsk.
W studiu w Gdańsku Joanna Stankiewicz, a w studiu w Słupsku nasz gość Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Witamy.
Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
Panie dyrektorze, rozmawiamy dzisiaj, bo w miniony weekend na Zatoce Gdańskiej było niebezpiecznie i mieliście sporo pracy. Odbywały się tam regaty oraz memoriał pływacki. Interweniowaliście kilka razy. Proszę powiedzieć, co tam się wydarzyło?
Tak, no więc w sobotę około godziny 11.20 otrzymaliśmy sygnał od uczestników regat o jachcie, który w wyniku silnego podmuchu wiatru stracił maszt. W tym momencie do akcji wysłaliśmy statek ratowniczy Sztorm. Chwilę później okazało się, że na Zatoce Gdańskiej podczas trwania tych regat wiele jednostek potrzebuje pomocy. Druga łódka się przewróciła, ludzie znaleźli się w wodzie. Ogólnie w tamtej chwili około 6 jachtów pilnie potrzebowało pomocy. My jako Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa interweniowaliśmy przy 2 jachtach. Przy czterech pomagaliśmy w asyście wejścia do portu. No i chwilę później, około godziny 14, otrzymaliśmy informację od organizatora memoriału pływackiego o tym, że jeden z uczestników pomimo informacji o zakończeniu tego memoriału nie odnalazł się i jest uważany jako osoba zaginiona. I tutaj w tym momencie wysłaliśmy do akcji brzegową stację ratowniczą we Władysławowie, statek ratowniczy Sztorm oraz podarowaliśmy śmigłowiec Rescue 18 z gdyńskiego lotniska.
I rozumiem, że śmigłowiec podjął tego pływaka.
Śmigłowiec go odnalazł, a pływak już znajdował się na brzegu i że tak powiem, sam dostarczył się w miejsce tam organizatora.
Rozumiem. Po pierwsze, były prognozy synoptyków, że będą trudne warunki. Ja widziałam filmy, które pan udostępniał z akcji waszych jednostek i rzeczywiście wyglądało to bardzo niebezpiecznie. Rozumiem, że zawody Formozy, zawody pływackie w regatach biorą udział doświadczeni zawodnicy, ale IMGW wydało ostrzeżenie przed silnym sztormem. Wiatru mógł osiągać prędkość nawet 9 stopni w skali Beauforta. Czy w takiej sytuacji takie zawody, regaty nie powinny być odwołane pana zdaniem?
Jeżeli chodzi o moją opinię, to uważam, że na pewno powinno się bardzo wnikliwie rozpatrzyć taką kwestię przerwania tych zawodów. Tak jak pani wspomniała, to wszystko zależy od zakresu i umiejętności uczestników, czy jednej, czy drugiej imprezy pływackiej. No, zdrowy rozsądek podpowiada, że tam, gdzie biorą udział chociażby nie do końca profesjonaliści, że gdzieś, gdzie można spotkać amatorów, to jednak, no mówię, zdrowy rozsądek podpowiada, żeby nie kontynuować tego. No i tutaj życie to zweryfikowało. Ja wielokrotnie powtarzałem, że można być naprawdę dobrym pływakiem, wytrawnym żeglarzem, ale z siłami natury człowiek jeszcze nie wygrał. No i tutaj po raz kolejny natura, pogoda pokazała, że ma jeszcze dużo do powiedzenia w kwestii organizacji, czy też naszego bezpieczeństwa.
Te zdarzenia z weekendu uzmysłowiły wam, że trzeba coś zmienić i chcecie, by organizatorzy informowali was o imprezach na wodzie, prawda?
Tak, zgadza się. Z dotychczasowych przepisów i tych, jak były organizowane te różne eventy na wodzie, oczywiście organizator zgłasza się do Urzędu Morskiego z prośbą o wydanie zgody, z prośbą o wydanie warunków i te urzędy morskie to robią. Niemniej jednak w całym tym cyklu jest pomijana informacja do Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, a to jednak my jesteśmy tak finalnie odpowiedzialni za to, żeby tych ludzi w najcięższych warunkach ratować i wpłynięcie obligatoryjne takiej informacji. Bo oczywiście rozsądny organizator, taki, który potrafi przewidzieć te rzeczy, które mogą się wydarzyć na wodzie, to zdarzało się, że nas informowano. Aczkolwiek jeżeli nie jest to obligatoryjne, nie jest to obowiązkowe, no to jak coś nie jest, to nie do końca jest to później, że tak powiem, nie przekłada się to w rzeczywistości na tą informację dla nas. A jest to dla nas o tyle cenne, że mając informację, ile uczestników bierze w danym evencie udział, jakie jednostki biorą udział w takim evencie, jest to dla nas po prostu łatwiejsze do przygotowania tych zespołów ratowniczych do podjęcia ewentualnej interwencji. Jeżeli wiemy, że będzie na wodzie czy w wodzie ponad 100 uczestników, to wiemy, że ten statek SAR 1500 to już jest trochę za mało, że trzeba zaangażować przynajmniej statek SAR 3000 albo kapitana Pońca. No daje nam to po prostu możliwość ewentualnego przygotowania się. Ta sytuacja z weekendu pokazała, że mimo wszystko i tak spisaliśmy się na medal i sobie poradziliśmy, aczkolwiek myślę, że będąc wcześniej przygotowanym jest po prostu łatwiej, a ja mam po prostu mniej siwych włosów na głowie.
Rozumiem, że w weekend mieliście takie poczucie, że stworzył się pewien chaos taki informacyjny, tak?
Znaczy nie poczucie, tylko po prostu stworzył się chaos informacyjny wynikający z tego, że pracujemy na falach radiowych, zupełnie tak jak pani redaktor. I w momencie, kiedy na kanale 16 ratowniczym jest wywołuje kilka jednostek w jednym momencie Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne z prośbą o pomoc, to niestety tam nie ma jak w telefonie komórkowym numeru, który wywołuje. I w tym momencie, kiedy jest dużo tych wezwań w jednym momencie, no to mamy informację, że dużo jednostek potrzebuje pomocy, ale bez konkretnego wskazania, która jednostka to potrzebuje.
I rozumiem, że takie informacje, jeśli byłyby do was, trafiałyby do was, to znacznie ułatwiłoby wam po prostu organizację pracy, też może, nie wiem, określenie liczby osób na dyżurze, jeśli dużo imprez takich by się odbywało na wodzie.
To znaczy, jakby liczba ratowników w dyżurze jest stała i niezmienna, ale na pewno ułatwiłoby nam to koordynację, znalezienie. Tutaj mieliśmy do czynienia z czymś takim, że statek ratowniczy wiatr pływał od jednostki do jednostki i po prostu pytał tych uczestników, czy to oni są tymi, którzy wołali, czy potrzebują pomocy, czy w wyniku tego, w wyniku nagłej zmiany pogody, czy ktoś został ranny. No po prostu takie troszkę powrót do takich, nie wiem, lat średniowiecznych, pływania od jednostki do jednostki i zadawania pytań.
Ale rozumiem, że waszą rolą nie będzie zabezpieczanie imprezy na wodzie.
Nie, tutaj od razu dementuję. My jesteśmy instytucją powołaną do ratowania życia ludzi na morzu. Nie ma możliwości tego, żebyśmy stanowili jakąś asystę ratowniczą. Tutaj organizator, zwracając się o wydanie warunków do Urzędu Morskiego, bardzo często ma wskazanie, że musi zapewnić sobie jakiś podmiot ratowniczy, który będzie uczestniczył w tej asyście. Proszę pamiętać, że asysta przy takim evencie to jest stały pobyt tam i obserwowanie tych uczestników. A dla nas, ludzi, którzy mają strefę odpowiedzialności sięgającą prawie do połowy Bałtyku, no w tym momencie, kiedy jest sygnał z morza, gdzieś tam z tych odleglejszych części naszej strefy, no to ten statek musi po prostu płynąć tam i ratować ludzi, a musiałby wtedy tych uczestników, tych regat, czy jakichkolwiek innych tych zawodników zostawić bez zabezpieczenia.
W jaki sposób można wprowadzić te zmiany, o które zabiegacie, gdzie będziecie uderzać, do jakich drzwi?
Przede wszystkim u naszych zwierzchników w Ministerstwie Infrastruktury będziemy się starali o zmianę w rozporządzeniu, o dopisanie, bądź też w wydaniu zarządzenia porządkowego przez dyrektora Urzędu Morskiego.
Dobrze. Panie dyrektorze, czy my bagatelizujemy Bałtyk? Czy to jest niebezpieczne może dla niedoświadczonych wodniaków?
Tak, doświadczeni wodniacy wiedzą, że Bałtyk nie jest łatwym morzem. I myślę, że bardzo często bagatelizujemy. Łatwo poddajemy się takim informacjom podawanym w social mediach, bo są po prostu tacy ludzie, którzy uważają, że jest to morze łatwe, że jest to tak naprawdę duże jezioro. Oczywiście pracując zimą na Morzu Północnym, gdzie warunki są znacznie gorsze, można mieć wrażenie, że Bałtyk jest jeziorem w pewnych częściach pół roku, aczkolwiek jest to bardzo niebezpieczne morze, bardzo specyficzne morze. No i ci, którzy to bagatelizują, którzy uważają, że to duże jezioro, no bardzo często kończą jako moi potencjalni klienci, a bardzo często też jako klienci zakładów pogrzebowych.
Dziś wciąż są firmy, które oferują zdobycie uprawnień motorowodniaka w kilka godzin. Tutaj w przepisach nic się nie zmieniło, jeśli chodzi chyba o wydawanie patentów. Czy taka osoba w przypadku niebezpiecznych warunków na wodzie będzie w stanie sobie poradzić na Bałtyku?
Oj, pani redaktor, jeszcze gorzej. Ona nawet nie w trudnych warunkach bardzo często nie potrafi sobie poradzić. Proszę zobaczyć na statystykę wypadków skuterów. One nie zdarzyły się w ciężkich warunkach pogodowych. One zdarzyły się przy pięknej pogodzie. Także wracając do pani pytania, tak, jest to problem, z którym ja, który staram się uzmysłowić, o którym często mówię w social mediach, a który nie znajduje pozytywnego rozwiązania.
No dobrze, ale to chyba po prostu wymagałoby zmiany przepisów, no bo zawsze będą firmy, które będą chciały zarobić na wydawaniu takich patentów.
Oczywiście, pani redaktor, ekonomia jest prosta. Jeżeli jest podaż, jest popyt. Czyli jeżeli jest popyt, jest podaż, trudno tym ludziom odmówić tej możliwości zarabiania pieniędzy, jeżeli tak wyglądają te przepisy. Tylko proszę zwrócić uwagę na to, że gospodarka morska się rozwija bardzo prężnie, bardzo bujnie. Stajemy się coraz bardziej, może to zabrzmi dziwnie, ale coraz bardziej bogatym społeczeństwem. Stać nas na zakup skutera, stać nas na zakup jachtu, więc na akwenie wody nagle, proszę państwa, pojawia się mnóstwo pojazdów z bardzo dużą pojemnością, może nie pojemnością, ale z bardzo dużą ilością koni mechanicznych i mają to ludzie, którzy zrobili uprawnienia na to w 2-3 godziny. Proszę sobie wyobrazić, gdybyśmy to przenieśli na ląd i w Wordzie w Słupsku po dwugodzinnym chwilowej rozmowie z instruktorem rozdajemy wszystkim prawo jazdy na pojazdy wszelkiej pojemności, wszelkiej mocy, no to doszlibyśmy do jakichś masowych katastrof drogowych. No a tak zaczynamy iść w tym kierunku właśnie tego, co się dzieje na różnych akwenach. No nie tylko na morzu, ale na Mazurach czy na innych jeziorach.
Tak jest. Kwestia bezpieczeństwa motorowodniaków no i kwestia takich przepisów to już nie należy do nas załatwienie takich spraw. Panie dyrektorze, chciałam jeszcze pana zapytać o zadania Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa na kolejne lata, bo pojawiają się na morzu nowe obiekty, mam tu na myśli farmy wiatrowe. Jakie to stawia przed wami wyzwania?
No takie wyzwania, że do tej pory poza 12 mile dosyć rzadko wychodziliśmy na ratunek ludziom, a teraz mamy tam stałe miejsce pracy, stały plac budowy, gdzie docelowo w szczycie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej będzie pracowało prawie 1000 osób, więc no to jest takie dosyć dużej wielkości wioska, w której mogą się wydarzyć wypadki, w której dotarcie będzie potrzebowało znacznej ilości czasu. Oczywiście ten czas będzie uwzględniony od warunków panujących na wodzie. No i ten transport do ośrodków medycznych. No, póki co na razie jest bezpiecznie. Start tego przedsięwzięcia, start budowy morskich farm wiatrowych na razie w liczbach i interwencjach nie przekłada się jakoś na zwiększenie tej pracy, ale pamiętajmy, że dopiero zaczęliśmy. Dopiero na starcie jest Łeba, a jest jeszcze mnóstwo innych lokalizacji, w których to zacznie się bujnie rozwijać w niedługim czasie.
No dobrze, ale to też oznacza dla was potrzebę modernizacji, zakup nowego sprzętu?
Nie, to nie jest jakiś główny wyznacznik, ponieważ modernizacja i zakup sprzętu jest pomimo wszystko, z racji tego, że nasz sprzęt już jest dosyć leciwy. Aczkolwiek budując nowe statki, których produkcja właśnie się rozpoczyna w fińskiej stoczni, braliśmy pod uwagę to, że będziemy musieli dalej płynąć, potrzebujemy szybciej tam dotrzeć i pracować albo przewozić tych ewentualnych poszkodowanych w bardziej komfortowych, bezpiecznych, specjalistycznych warunkach.
Ile tych statków jest budowanych dla was?
W tej chwili zamówionych w ramach prawa zamówień publicznych mamy 8 statków. Dwa 15-metrowe, które trafią na Zalew Szczeciński do miejscowości Trzebierz i na Zalew Wiślany do miejscowości Tolkmicko oraz 6 następców SAR-ów 1500, roboczo u nas nazywanych SAR 2000, które będą stacjonowały w Górkach Zachodnich, we Władysławowie, Łebie, Darłowie, Koło Brzegu i Dziwnowie.
I to te statki, a co wam by się jeszcze marzyło? Jaki inny sprzęt?
Jaki inny sprzęt? Panie redaktor, tu nie chodzi o marzenia. My po prostu skutecznie realizujemy program Feniks, który został nakreślony jakiś czas temu. Oprócz tego w tej chwili, o ile dobrze pamiętam, 15 października jest otwarcie ofert na dostawę nowych samochodów ciężarowych dla brzegowych stacji ratowniczych. O 7 tych samochodów, które trafi na polskie wybrzeże ze specjalnym modułem ambulansu, czyli pojazd ciężarowy, który będzie mógł jeździć po plaży i ewentualnie osoby poszkodowane zabierać w komfortowych warunkach, tak jakby ona podróżowała karetką, ambulansem, co do tej pory na żadnym kawałku polskiego wybrzeża nie ma samochodu ratowniczego, państwowego ratownictwa medycznego, który byłby w stanie jeździć po piachu, po plaży. I my ten transport właśnie za moment będziemy gwarantowali, będziemy oferowali osobom poszkodowanym. Oczywiście na bieżąco realizujemy też wymianę łodzi dla brzegowych stacji ratowniczych. Jesteśmy na etapie zakończenia postępowania na budowę nowego wielozadaniowego statku ratowniczego. W tej chwili dwóch oferentów złożyło ofertę. Jesteśmy na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty.
No i obyście tego sprzętu nie musieli zbyt często używać, mimo wszystko. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie, pozdrawiam i życzę bezpiecznych wypoczynków nad morzem.
Gość Radia Gdańsk.